I teraz myślę, że taka konferencja, która jest bez wątpienia jedną z najbardziej potrzebnych i myślę, że chyba ten temat nie był jeszcze omawiany. Przynajmniej ja się nie spotkam z taką konferencją. A z drugiej strony ten temat pojawia się często w rozmowach, w pytaniach. Mianowicie zdajecie sobie sprawę z tego, że mieszkacie, żyjecie i pracujecie obok ludzi, którzy niekoniecznie podzielają wasze wartości. Że może nawet ich drażni to, że żyjecie w sakramentalnych związkach małżeńskich. Że wam pobłogosławił Kościół, Kościół pobłogosławił waszej miłości. Że te osoby żyjące obok was żyją w związkach niesakramentalnych. Może są też po rozwodzie. I często nie wiecie, jak postępować w stosunku do takich ludzi. Zadajecie nam, kapłanom, pytania, co my mamy wtedy robić? Czy mamy zwracać im uwagę, że źle żyją, że mają się nawracać? Czy mamy w ogóle z nimi rozmawiać, czy też zostawić ich samymi sobie i tak dalej? Jak po prostu ich traktować? To jest jedno z najtrudniejszych zadań, jakie spotyka teraz wiele małżeństw, bo też coraz więcej ludzi niestety wybiera taką drogę życia w grzechu. I byłoby na pewno wielkim uproszczeniem powiedzieć, że no o co tutaj chodzi, o co tutaj pytać. Wy żyjecie w związkach sakramentalnych, więc jesteście tymi dobrymi, a ci, którzy żyją w grzechach, w związkach niesakramentalnych, to są ci źli i pójdą do piekła. I sprawa zamknięta. To nie jest katolickie, to nie jest chrześcijańskie, to nie jest Boże, to nie jest takie czarno-białe. Nie możemy mówić, że jeden Bóg błogosławi, a drugich odrzuca, drugim nie błogosławi. Przede wszystkim to byłoby sprzeczne z przykazaniem miłości, przede wszystkim miłości Boga do całego stworzenia. I pamiętajcie, że jeżeli chcemy spojrzeć wprawdzie na problem ludzi, którzy żyją w związkach sakramentalnych albo niesakramentalnych, to jeśli chcemy powiedzieć jakąkolwiek prawdę na ten temat, to przede wszystkim w ten sposób, że mówimy tak naprawdę o ludziach, którzy w pełni korzystają z Bożych darów i łask, i o ludziach, którzy się niestety przez swoje życiowe wybory pozbawili części Bożych darów i łask. To powiedzmy sobie szczerze, pozbawili się większości Bożych darów i łask. Ale to nie znaczy, że Bóg się od nich odciął, że zostali przez Boga odrzuceni, że Bóg ich nie kocha. To jest nieprawda. Tak nie jest. Bóg nikogo nie odrzuca. Tak więc nasze zadanie powinno polegać przede wszystkim na tym, żeby przybliżyć tym ludziom, którzy żyją w grzechu, prawdę o Bogu, który cierpi, widząc nasze życiowe wybory. Albo może, mówiąc szerzej, konsekwencje naszych życiowych wyborów. My musimy pamiętać, że Bóg nie patrzy na to, co tu i teraz w naszym życiu, czy w życiu każdego człowieka. On widzi nasze życie w całości. Od narodzin aż do śmierci. On zna konsekwencje naszych wyborów i dlatego cierpi. Wyobraźmy sobie, że ktoś z nas ma do dyspozycji wehikuł czasu i znając doskonale historię własnego życia, i historię życia swoich bliskich, mając pełnię wiedzę o nich, wraca do ich życia, do jakiegoś punktu, na przykład połowy ich życia i patrzy na nich z takim ogromnym smutkiem, cierpieniem. Człowieku, tobie się wydaje, że ty chwyciłeś Pana Boga za nogi, że ty jesteś najlepszy na świecie, a zobaczysz, jak to twoje życie będzie wyglądało za rok, za 5 czy za 10 lat, jakim ty będziesz wielkim nieszczęściem. I dokładnie tak właśnie patrzy na nas Bóg, bo On widzi całą prawdę o nas samych. Wszystko to, co dzieje się w naszym życiu od naszego przyjścia na świat aż do naszej śmierci i cierpi nieraz. Tak więc spróbujmy w taki sposób ukazywać tym ludziom prawdę o Bogu. Że to nie jest tak, że Bóg patrzy na nas jako ten, który krytykuje i potępia. Nie. On przede wszystkim widzi to, co się dzieje w całości naszego życia. No i właśnie. To nie jest dla Niego obojętne, że idziesz w stronę przepaści, jakiegoś wielkiego nieszczęścia i w to nieszczęście pociągniesz także innych ludzi. Tak więc niektórzy mówią, żeby nie oceniać tych ludzi i tak dalej. No, oczywiście to jest takie w ogóle dzisiaj nadużywane, że nikogo nie powinniśmy oceniać i tak dalej. Nie. Owszem, nie powinniśmy mówić o tych ludziach, że są źli i w ogóle, ale mamy prawo powiedzieć, że wybrałeś w swoim życiu złą drogę, że to nie jest dobre, co teraz robisz. Nie musimy pochwalać ich wyborów, a już na pewno nie powinniśmy być obojętni na zło obecne w ich życiu. Jakaś reakcja jest potrzebna. Ale przede wszystkim musimy pamiętać, że mamy być wobec tych ludzi apostołami Bożego miłosierdzia. Czyli przybliżyć im prawdę o tym, że Bóg czeka na to, aby im pomóc. Musimy ich zachęcić do tego i przekonać, że Bóg naprawdę może poukładać ich życie, skomplikowane życie, i na pewno nie jest tym, który tylko czeka na ich śmierć po to, żeby ich wtrącić do piekła. To byłaby jakaś wielka, okrutna nieprawda o Bogu. No i oczywiście potrzebne jest świadectwo waszego życia. Waszego życia, które jest pełni otwarte na Boże sakramenty, łaskę, pomoc właśnie was, małżonków sakramentalnych, że świadcząc o tym, jak różni się wasze życie od życia tamtych ludzi, oczywiście na sposób pozytywny, oby tak zawsze było, jeśli będziecie w pełni otwarci na Boże łaski, to na pewno tak będzie. No to będzie najlepsze świadectwo, dlaczego warto żyć w związkach sakramentalnych, bo w pełni korzystam z Bożych łask i pomocy, że to się po prostu po ludzku opłaca. Tak więc waszym zadaniem jest mówić tym ludziom, jak konieczna i ważna jest Boża pomoc w naszym życiu. Trzeba ich przekonać, choć jest to bardzo trudne tym ludziom to powiedzieć, że nie da się zbudować owocnego, trwałego i szczęśliwego życia bez Pana Boga. Nie da się. Może się komuś tak wydaje, ale osoby, które żyją obok, najbliżej, bardzo cierpią przy nich. Oni są przekonani i radzą sobie świetnie bez Pana Boga. Ale dużo osób przez nich niestety cierpi. To się może zmienić w tym momencie, jeżeli otworzymy się na Bożą pomoc, której pełnię otrzymam właśnie wtedy, kiedy żyję w jedności z Bogiem, czyli żyję w związku sakramentalnym, trwam w komunii z Bogiem i z Kościołem. A kiedy pozbawiam się tej Bożej pomocy, no to nie dość, że wiele tracę, no to jeszcze funduję sobie i innym ludziom bardzo dużo cierpienia. Kolejna rzecz, o której trzeba pamiętać w takich sytuacjach. I musimy to sobie powtarzać, kiedy żyjemy obok tych ludzi. Że Pan Bóg kocha każdego człowieka. Pan Bóg kocha każdego człowieka bez względu na to, co dzieje się w jego życiu. Nigdy nas nie odrzuci. Jest jak ten najlepszy, idealny rodzic, który bez względu na to, co czyni jego dziecko, jednak zawsze w sobie zachowuje tę miłość do niego. To nie znaczy, zdajecie sobie sprawę z tego doskonale i to rozumiecie, że będziecie pochwalać zło obecne w życiu swojego dziecka. Oczywiście, że nie. Ale będziecie je kochać. I Bóg nigdy nie przestanie nas kochać. Nikogo. Nawet gdybyśmy najbardziej pobłądzili w naszym życiu, Jego miłość do nas jest niezmienna. Czyli mówiąc jeszcze inaczej, Bogu zawsze na nas zależy. I dlatego, że Bogu na nas zależy, On wie, jakim fatalnym wyborem jest grzech w naszym życiu. On doskonale wie, czym to się skończy. Jak bardzo w tym momencie skomplikowaliśmy sobie własne życie. On widzi konsekwencje naszych wyborów, jak powiedziałem, aż do momentu naszej śmierci. I dlatego, mając tę wiedzę, wzywa nas, nie idź w stronę grzechu. Zerwij z grzechem. Będziesz bardzo dużo cierpiał i zadasz wiele cierpienia swoim bliskim. Ja myślę, że jeżeli ktoś ma wątpliwości, że rozwody są złem, jest porozmawiać z dziećmi rozwodników, jak one bardzo cierpią. Naprawdę spotkać się z nimi, porozmawiać i to będzie najlepsza lekcja, katecheza odnośnie tego, jak fatalnym rozwiązaniem są rozwody. Bo zawsze znajdzie się ktoś, kto to bardzo będzie przeżywał, cierpiał. I najpierw to będą oczywiście dzieci. One ponoszą największe koszta związane z nieudanym życiem rodziców. Z ich niechęcią do zwrócenia się po Bożą pomoc. Więc warto ufać Panu Bogu. Szczególnie właśnie wtedy, kiedy mówi, zerwij z grzechem, nawróć się, zwracaj się po moją pomoc. No nie może być tak. No Kościół daje takie rozwiązania, kiedy dochodzi na przykład do przemocy fizycznej względem dzieci czy małżonka i to rozwiązanie nazywa się separacja. A to nie jest rozwód. Separacja to jest uznanie, że ja nadal jestem w związku małżeńskim, ale nie musimy mieszkać razem. I do czasu, kiedy ci małżonkowie nie rozwiążą tych konfliktów, tych swoich problemów, oni nie muszą mieszkać ze sobą razem, jeżeli to stanowi jakieś zagrożenie, czy to dla dzieci, czy dla współmałżonka. Kościół daje taką możliwość. tylko dobrze byłoby, gdyby taką decyzję o separacji nie podejmować samemu. Tu trzeba przeprowadzić kilka rozmów z jakimś księdzem, najlepiej swoim proboszczem, z jakimś psychologiem katolickim i wtedy, kiedy mam pewność, że Kościół temu błogosławi, no to wtedy rzeczywiście. Bo też niestety separacja dzisiaj bywa nadużywana. Bez żadnych powodów oni potrafią się rozejść, nie mieszkać razem. Mówią, no żyjemy w separacji, Kościół daje taką możliwość. No przepraszam, powodu nie było. No po prostu, bo im się znudziło być ze sobą razem. Więc tutaj trzeba bardzo, bardzo uważać. No właśnie, wracając jeszcze do tego tematu, o którym mówiliśmy. Jak Bóg pomaga małżonkom sakramentalnym i jak pomaga osobom żyjącym w związkach niesakramentalnych? Jak się wam wydaje, czy osobom, które żyją w związkach niesakramentalnych, Bóg nie pomaga? Pomaga. Pomaga każdemu człowiekowi. Ale no niestety jego pomoc jest bardzo ograniczona. I nie dlatego, że Bóg nie chce im pomagać, im bardzo chce pomagać. Ale człowiek... Słucham? No właśnie, po pierwsze oni często tę pomoc nie proszą, a Bóg bardzo, bardzo, bardzo szanuje naszą wolność. A po drugie też, no niestety często no, ta pomoc nie może po prostu do człowieka dotrzeć, bo grzech jest tą bardzo konkretną przeszkodą, przez którą no, niestety wiele się nie może przebić. Ja daję też taki inny przykład, że Bóg oczywiście chce przez całe nasze życie iść z nami, wspierać nas, chce nas chronić, ale wiele Jego darów wymaga naszej jedności z Bogiem. I oczywiście, że małżonkowie, którzy żyją w sakramencie małżeństwa i trwają w jedności z Bogiem, o tym, co to jest ta jedność z Bogiem, już mówiłem na wcześniejszych konferencjach, czyli modlitwa, sakramenty, czyste serca, tacy otrzymują pełnię Jego pomocy. I związek sakramentalny to jest właśnie taki, który można porównać do człowieka, który chodzi po bardzo stromych górach, ale wiąże go lina z jakimś przewodnikiem. I nawet jeżeli on się potknie, to ta lina spowoduje, że ten człowiek nie spadnie w przepaść. Jest ten przewodnik, on go wyciągnie, postawi znowu na nogach, idziemy dalej. To jest właśnie przykład małżeństwa sakramentalnego. A przykład osób, które żyją w związku niesakramentalnym, to jest tak, jakby był sobie ten przewodnik Bóg, my idziemy za nim, ale mówimy, nam ta lina jest niepotrzebna. Nam ta jedność jest niepotrzebna. Poradzimy sobie bez tej liny. No i wystarczy oddalić się od przewodnika, że już go nie widzę, nie wiem, gdzie on idzie, gdzie ja mam iść. Popełniam błędy, bo on się oddala. Lina zawsze trzyma pewien rygor, tak? Tu nie oddalimy się, widzimy się cały czas, widzimy się. Ale jak tej liny nie ma, ktoś przyspieszy krok, ktoś zwolni, nie widzimy się już, nie wiem, jak iść. Błądzę, potykam się. No niestety, czasem spadnę w przepaść, pobijam się. A czasem jak już polecę w przepaść, to już koniec. Taka jest sytuacja osób, którzy pozbawiają się tej liny wiążącej z Bogiem. Nie jestem w stanie korzystać z Jego asekuracji, czyli pomocy. Dlatego to jest fatalny pomysł, żeby budować swoje życie bez Pana Boga. Jeżeli przyjrzymy się wielu takim związkom, no to niestety no bardzo łatwo jest dostrzec, jak wiele cierpienia jest w tych związkach niesakramentalnych. I z drugiej strony też, jak bardzo Boża łaska działa w związkach sakramentalnych. Ja nie twierdzę, że w związkach sakramentalnych nie ma cierpienia, bo cierpienie jest. Ale zupełnie inaczej sobie wtedy radzimy z tym cierpieniem. Ale jeszcze wróćmy do tego, jaka jest ta Boża miłość do nas, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli tę Bożą pomoc. Oczywiście najpiękniejszym przykładem i katechezą o Bożej miłości jest przypowieść o synu marnotrawnym z Ewangelii. I myślę, że doskonale ją znamy, więc tutaj tylko w skrócie, że był ojciec, który miał dwóch synów. Jeden syn jest mu wierny, drugi jest mu niewierny. No ale mimo tego ojciec kocha ich jednakowo. I oczywiście bardzo cierpi, widząc błędy obu synów, bo jeden pobłądził i drugi. Tylko, że jeden odszedł od niego, a drugi przy nim został. Ale obaj upadli, obaj grzeszyli. W obu przypadkach doszły do głosu ich słabości. Tylko proszę zobaczyć, że ten, który się oddalił od ojca, no nie mógł skorzystać z jego pomocy, bo się oddalił od niego. Owszem, przez jakiś czas korzystał z darów ojca, czyli na przykład z pieniędzy, które od niego otrzymał, ale i one się skończyły. No i wtedy ojciec, syn marnotrawny został sam, w biedzie, w głodzie. No i kiedy właśnie rąbnął o to dno, wrócił do swojego ojca. Ale wrócił dopiero wtedy, kiedy mu się wszystko skończyło, wszelkie formy pomocy, no i odczuł głód. I zobaczcie, człowiek nigdy na żadnym etapie swojego życia nie pozostanie bez Bożej pomocy. czyli nie zostanie pozbawiony Jego miłości. Bo ona, jak już powiedzieliśmy sobie na początku, będzie trwała zawsze. I też przypatrując się różnym związkom niesakramentalnym, widzimy, że my w sumie żyją tak dość zgodnie, harmonijnie, może nawet i szczęśliwie. Nieraz to trwa całe lata. Tylko trzeba na to patrzeć z Bożej perspektywy, że to też się znikąd nie wzięło. Że oni też otrzymali jakiś zapas Bożych darów. Niektórzy nawet z tych osób, no to byli u sakramentów, byli ochrzczeni, byli u bierzmowania, może nawet do pewnego momentu przyjmowali komunię i ten etap życia w pobliżu Boga będzie procentował w ich życiu, pomimo, że żyją teraz w związkach niesakramentalnych. Ale jednak kiedyś te dary się wyczerpią. I trzeba mieć tego świadomość, że teraz jest fajnie, bo żyjemy z rozpędu tymi darami, które otrzymaliśmy, ale one się kiedyś wyczerpią. I dopiero kiedy powrócimy do jedności z Bogiem, otrzymamy pełnię Bożej pomocy. W przypadku syna marnotrawnego to był po prostu powrót do domu ojca. I wtedy otrzymał płaszcz, został nakarmiony, otrzymał jego miłość, przebaczenie. I to jest właśnie istota tego, co dzieje się w naszym życiu, że my otrzymujemy od Boga dar, łaski. Bóg chce małżonkom dawać swoje dary, łaski. To było jedno z takich słów, których bardzo nie lubiłem jeszcze, jak nie byłem księdzem, jak słyszałem w kościele o jakichś łaskach, to ja mówiłem, no jakaś totalna abstrakcja, co to za łaska jakaś, nie wiem, do czego to przylepić. No dzisiaj to już wiem, że to jest po prostu inna nazwa czegoś, co jest po prostu Bożym darem. Łaska Boża to specjalne dary, które Bóg nam daje po to, żebyśmy mogli wypełnić zadania, które nam przeznaczył. I ta Boża łaska, czyli te Boże dary mają nam pomóc przezwyciężyć nasze naturalne słabości, które każdy z nas posiada jako człowiek, bo jako ludzie jesteśmy niedoskonali. Trzeba się do tego uczciwie przyznać. Boża łaska pomaga nam je przezwyciężać. I problem związków niesakramentalnych osób, które żyją w takich związkach, polega na tym, że kiedy pozbawili się dobrowolnie dostępu do wielu łask Bożych, mają olbrzymie problemy, żeby sobie poradzić z kryzysami, które się pojawiają w tych relacjach. Albo też mają problemy, żeby przezwyciężyć własne słabości. I choć wydaje im się, że radzą sobie świetnie, że nie ma się do czego przyczepić, że te związki jakoś trwają, to jednak, jak powiedziałem, wystarczy spytać osób dookoła. To one powiedzą, no, tak pięknie to tam nie jest. Tam jest często piekło. No, zaraz też ktoś powie, no, ale w związkach sakramentalnych też bywa niestety piekło, mimo że byli po ślubie kościelnym. No sam ślub kościelny to jeszcze nikogo świętym nie uczyni. Cały czas będę powtarzał, trzeba trwać w tej Bożej jedności. Codzienna modlitwa, częsta spowiedź święta, Eucharystia i wtedy no, możemy powiedzieć o tym, że no, raczej tam piekła sobie ludzie nie będą urządzać. Jeżeli coś nie będzie grało, no to wtedy okazuje się, że no, gdzieś tam nastąpiło jakieś oszustwo. Bo można chodzić nawet i codziennie do kościoła, ale być cały czas zamknięte na Bożą łaskę. To też jest jakiś rodzaj oszukiwania. No niestety czasami tak bywa. Ale skupiamy się przede wszystkim na tym, co się może pojawić jako problem w małżeństwie. No i teraz mam konkretne przykłady. Jednym z takich powodów cierpień w małżeństwie, i właśnie dzisiaj rano to zasygnalizowałem, że chciałbym o tym coś powiedzieć więcej, jest tak zwana postawa prokuratorska, czyli sytuacja, w której się wzajemnie oskarżamy. I nie chcę podawać jakichś konkretnych przykładów, o co możemy się wzajemnie oskarżać. Mogą to być jakieś zaniedbania, sprawy z przeszłości i tak dalej. I kiedy ja żyję w związku sakramentalnym i żyję w jedności z Bogiem, to otrzymuję Bożą łaskę, która pomaga mi w tej trudnej sytuacji, kiedy ktoś mnie oskarża, czy kiedy ja mam ochotę kogoś oskarżyć, to ten Boży dar pomaga mi zobaczyć w drugim człowieku dobrą wolę, wytłumaczyć go i usprawiedliwić. I wtedy się hamuję przed takim oskarżaniem. Dlaczego? Bo jestem do niego pozytywnie ustawiony. Jestem w stanie tego człowieka wytłumaczyć, nawet z tego zła, który mi wyświadczył. To jest dar od Pana Boga. Sami z siebie nie bylibyśmy w stanie przezwyciężyć właśnie ochotę do tego, żeby zdeptać drugiego, poniżyć i tak dalej. To jest dar od Pana Boga, bo Bóg zawsze patrzy pozytywnie na człowieka. I Pan Bóg daje nam czasami taką możliwość, że możemy spojrzeć na współmałżonka, na swoje dzieci jego oczami, oczami Boga. Spojrzeniem, które usprawiedliwia. O to trzeba się modlić, o to trzeba prosić, ale jeżeli o to prosisz, dostaniesz ten dar. I wtedy jesteś w stanie trwać przez długie lata w małżeństwie i wyzbyć się tej postawy prokuratorskiej. No niestety, jeżeli żyjemy w grzechu, jeżeli jesteśmy odcięci od Bożej łaski pomocy, to trudno będzie spojrzeć oczami Boga na drugiego człowieka. Trudno go będzie usprawiedliwić, jeżeli nastąpi jakiś upadek. Wtedy niestety, zamiast patrzeć na niego oczami Boga, będziemy patrzeć na niego oczami szatana. A pamiętamy, że szatan to jest pierwszy oskarżyciel. Pismo Święte nazywa go oskarżycielem. I czasami niestety tak jest w małżeństwach, że zamiast usprawiedliwiać, oskarżamy. I trzeba zadawać sobie pytanie, kim ja jestem w tym związku, w relacji, którą tworzę. Czy oskarżycielem, czy tym, który usprawiedliwia? Czy jesteś tym, który patrzy na małżonka z miłością, czy raczej tym, który go potępia, nie daje mu szansy? I kiedy trwamy w Bożej łasce, to wtedy jestem w stanie codziennie modlić się o to, bym potrafił kochać jak Jezus. I mam świadomość, że dopiero wtedy będę zdolny, by kochać prawdziwą miłością, która nie rani. Która nie rani. Bo co z tego, że tobie się wydaje, że ty kochasz przecież, robię to, co chcesz. Ale ta druga strona mówi, no wiesz, do tego ideału to jeszcze bardzo, bardzo daleko. Więc mam modlić się o to, żeby mógł kochać tak jak Jezus, prawdziwie. Mam także wtedy świadomość, że sam z siebie nic nie jestem w stanie dać, poza własną pustką czy zepsuciem. To, co dobre z siebie dajesz, to pochodzi od Pana Boga. Pochodzi od Pana Boga, bo to prosisz, jesteś na to otwarty. Więc Bóg powołał was do tego, żebyście sobie wzajemnie świadczyli miłość. O to trzeba prosić, o to trzeba się modlić. To pochodzi od Pana Boga. O ileż łatwiej jest dać prawdziwą miłość wtedy, kiedy jesteś otwarty na Boga. Jeżeli zamknąłeś się na Niego, będzie o wiele trudniej. Więc tak jak powiedziałem, ta Boża łaska, Boża pomoc polega na tym, że w różnych sytuacjach mojego życia zapraszam Jezusa i staram się patrzeć na moje życie, na współmałżonka Jego oczami. No i też jest to konieczne, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy z nas ma swoje zranienia, bywamy grzeszni, mamy też swoje temperamenty i czasami one mogą być jakimś zagrożeniem dla małżeństwa, bo na przykład zareagujemy zbyt impulsywnie, zbyt gwałtownie. Szybciej coś powiemy niż pomyślimy. No i wtedy niestety będzie zranienie i długie, długie tygodnie leczenia tejże rany. I kiedy jestem w związku sakramentalnym, żyję w Bożej łasce, to autentycznie otrzymuję od Pana Boga właśnie taki hamulec, który pomaga mi bardziej poskromić swój temperament, uczucia, emocjonalność, żeby nie dochodziło tak łatwo do zranienia drugiej strony. Żeby zranić kogoś, kogo się kocha, gdy jest się otwartym na Pana Boga, to naprawdę trzeba się postarać. To już jest, powiem, wręcz takie demoniczne. No, jeżeli jesteś otwarty na Bożą łaskę, tam zadziałać musi wiele hamulców, które zerwiesz, zanim naprawdę w kogoś walniesz. To nie jest już takie bezmyślnie. No, Pan Bóg ci powie, hej, zatrzymaj się, hamuj, co ty robisz? I ty to masz świadomość, że przekraczasz kolejne granice. No, kiedy tego Pana Boga nie ma, no to wtedy w ogóle się nie zastanawiasz. Lecisz bez hamulców i zderzenie jest potężne. I zranienie też jest o wiele większe. Więc ta Boża pomoc jest. I doskonale wiemy, jak to nam pomaga w naszej codzienności. Myślę też, że problem związków niesakramentalnych polega na tym, że tam rzeczywiście jest mało modlitwy. Nie mówię, że wszyscy niesakramentalni nie modlą się, bo osobiście znam takich i mam w parafii, którzy się modlą, dużo się modlą, chociaż nie mogą przystępować do komunii. Może nawet dużo, dużo więcej się modlą niż ci, którzy przystępują do komunii. No ale no niestety, no żyją właśnie w takim związku i komunii przyjąć nie mogą. Ale jednak są otwarci na tą modlitwę. Jednak generalnie jest tak, że wtedy jednak ludzie się nie modlą. No niestety grzech nas zamyka na Bożą pomoc, opiekę, no i w pewnym momencie też dochodzi do utraty wiary. Jest ten przykład, który często daję, że jeżeli komin kopci prosto w szybę, to w pewnym momencie przez tę szybę nic nie zobaczysz. I tak samo, jeżeli to twoja dusza, coraz więcej grzechów, coraz więcej grzechów, coraz więcej grzechów, to już nic nie zobaczysz. Stracisz wiarę. Stracisz wiarę. Nie zobaczysz Pana Boga i dlatego przestaniesz się do Niego modlić. A więc często w takich przypadkach życia wieloletniego w grzechu, no już człowiek twierdzi, a właściwie to już nie ma się co modlić. Już tam po co, nic się nie zmieni. Zamykają się już na te resztę Bożej pomocy. Tak więc Bardzo ważne jest to, żeby zrozumieć, że pewne sprawy, problemy naszego życia są możliwe do zaleczenia wyłącznie wtedy, kiedy jestem w jedności z Bogiem. Czyli kiedy mogę korzystać z sakramentów, szczególnie spowiedzi świętej, bo to jest największa pomoc, jaką Bóg nam dał obok Eucharystii. Spowiedź święta. To jest, jak to się mówi, miejsce egzorcyzmu, autentycznego egzorcyzmu, gdzie zostaje od nas odcięty zły duch i wtedy mam szansę wracać do normalnego życia, do domu. No bez tych obciążeń, które czekałyby mnie, no gdybym wrócił do domu z obecnością złego ducha w sercu, w duszy czy w swoim ciele. Ale bardzo ważne jest to, jak korzystam z tych sakramentów. Jeszcze raz to podkreślam. Bo jeżeli bezmyślnie chodzimy do Kościoła, jeżeli bezmyślnie się modlę, jeśli bezmyślnie przystępuję do spowiedzi, już nie daj Boże, jeżeli są to spowiedzi świętokradzkie, że zatajam jakieś grzechy, nie nazywam ich po imieniu. Ja to podkreślam, bo normalnie mniej więcej się dzieje jakaś plaga świętokradzkich spowiedzi. Ja nie jestem jakimś ojcem Pio, że otrzymuję jakąś zdolność czytania w ludzkich sercach, ale jednak czasami wiem, że o coś tam muszę dopytać, no i prach, okazuje się, że tu zatajony jeden grzech, zatajony drugi, trzeci. I pytam, czemu to robisz? Czemu tego nie powiedziałeś? No przecież ta spowiedź byłaby nieważna, świętokradzka. To nie dość, że ty nie otrzymujesz Bożej pomocy, to jeszcze powiększasz zło obecne w swoim życiu. Jeszcze większą dajesz władzę złemu duchowi nad samym sobą. Co ci da ta komunia święta? Przecież ona ci nic nie da. Będzie tylko powiększanie zła obecnego w twoim życiu. Spowiedź muszą być szczere. Muszą być prawdziwe. Jeżeli jest choćby cień wątpliwości, czy moje spowiedzi są ważne, to natychmiast zrobić sobie spowiedź generalną. Z całego życia. Albo przynajmniej do tego etapu, co do którego masz pewność, że no niestety, ale nie było grzechów wyznanych po imieniu. I tutaj oczywiście grzechy nieczystości przeciwko szóstemu przykazaniu, jakieś niewierności małżeńskiej, to są takie sprawy, które w pierwszym rzędzie bywają zatajane, właśnie jakieś formy nieuczciwości względem małżonka. I proszę mi uwierzyć, że to jest jakiś bardzo poważny problem i wiele małżeństw żyje w jakimś olbrzymim cierpieniu, trudności, ciemnościach, właśnie dlatego, bo tam nie może zadziałać ten sakrament. Bo jedna ze stron po prostu no, nie korzysta z sakramentu tak, jak powinna. Więc proszę na to zwrócić uwagę. Tak więc na pewno ta Boża pomoc jest wam dostępna zawsze i wszędzie. I to jest też już tak na marginesie mówię, przyczyna, dla której wielu Polaków zdecydowało się teraz, niedawno wracać do Polski. Bo mam kontakt z Polakami, z Polonią na całym świecie, szczególnie właśnie w tych krajach, gdzie miałem okazję głosić rekolekcje osobiście, no i dzwonią, mówią, że wracamy do Polski, a co takiego się stało? No zabrali nam mszę świętą, zabrali nam konfesjonały, no bo wiemy, teraz pandemia, wszystko było pozamykane i oni mówią, co nam z tego, że mamy pracę, pieniądze, jak nie mamy Jezusa, nie mamy Jego pomocy. Jeżeli ktoś nam zabiera Jezusa, to my nie chcemy mieszkać w takim kraju, to wolimy wracać do Polski. To są dosłownie zdania, które słyszałem wczoraj, przedwczoraj, 3 dni temu. No, praktycznie w tym tygodniu 1-2 telefony od osób mieszkających za granicą. Wracamy do Polski, bo tu są jeszcze kościoły otwarte. Ileż trzeba było miesięcy, lat życia, żeby zrozumieć w życiu to, co jest najważniejsze, co jest największą pomocą. Że nie wyobrażam sobie dnia, tygodnia bez Komunii Świętej. Nie wyobrażam sobie, że jestem w grzechu, bo upadłem, bo jestem słaby. Ale że idę do kościoła i tam nie czeka na mnie kapłan, który mnie rozgrzeszy. Ja wiem wtedy, z czym wracam do domu, jak bardzo obciążam swoją rodzinę i małżeństwo. To są właśnie zdania, które ostatnio słyszałem. I dobrze, bo to pokazuje, że jednak wiara wśród Polaków jest żywa, że nie udało się co niektórym tak łatwo w nas tej wiary zabić, przesłonić pieniądzem czy zarobkami. Tak więc korzystajcie z tej pomocy. Naprawdę to jest bardzo ważne. Tak więc jak powiedziałem, że pewne sprawy, które się dzieją w naszych małżeństwach, jakieś trudności są możliwe do uleczenia tylko i wyłącznie, jeśli oboje szczerze zaczną przystępować do sakramentów, szczególnie spowiedzi. Tak więc dzięki nim jesteśmy w stanie przejść najtrudniejsze momenty naszego życia naprawdę w sposób bezpieczny. I to jest taki mój klasyczny przykład, który podaję tym, którzy twierdzą, że no da się żyć normalnie w związkach niesakramentalnych. Kiedy zaczynamy wchodzić w szczegóły życia, to okazuje się, że jest jakaś sytuacja konfliktowa. I przeważnie tak jest, że małżeństwo, które żyje w jedności z Bogiem, sakramentalne, pokłóci się, przykuźmy 5-10 minut, może pół godziny i sprawa jest rozwiązana. W przypadku związków niesakramentalnych to się ciągnie o wiele dłużej. O wiele trudniej jest im przebaczyć, przeprosić. Jednak ten grzech, w którym żyją, no bardzo, bardzo im utrudnia takie przejście nad wadami współmałżonka, nad jego błędem, nad tym, że uderzył we mnie. Boża łaska pomaga. W tym drugim przypadku, no niestety, jest o wiele, trudniej. I dlatego też o wiele częściej tego rodzaju związki się rozpadają. Naprawdę z błahych przyczyn. Z błahych przyczyn. Ja myślę, że szczególnie Boża łaska uwidacznia się wtedy, kiedy małżonkowie przechodzą najtrudniejsze próby. No myślę, że doskonale zdajecie sobie sprawę, że takim szczególnym momentem życia małżeńskiego może być na przykład zdrada jednego z małżonków. Oczywiście zdajemy sobie też sprawę z tego, że ta zdrada może mieć różne poziomy. Ale zastanów się, jak zareagowałbyś, albo może jak zareagowałeś na wieść, że zostałeś zdradzony. Oby nikogo to z was nie spotkało, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że to byłoby coś koszmarnego. Koszmarnego dowiedzieć się, że zostałeś zdradzony przez swojego współmałżonka. I widzicie, łaska Boża polega na tym, że zanim dojdą do głosu moje emocje, odruchy, które by mogłyby mnie doprowadzić do błędu, typu rozwiodę się, zostawiam ciebie, idź sobie, to jednak przyjdzie jakiś rodzaj refleksji. Halo, halo, czy tak powinienem postąpić? Czy to moją decyzję pochwaliby Pan Jezus? Jak Jezus zareagowałby na fakt zdrady, a jak ty byś zareagował na fakt zdrady? Przed chwilą zadałem wam to pytanie i mniej więcej każdy z nas określił sobie swoją własną reakcję na taką informację. Zostałem właśnie zdradzony. A jak zareagowałby Jezus na to, że ktoś go zdradził? Czy ktoś kiedyś zdradził Jezusa?
Judasz.
No nie, myślałem, każdy z nas. Każdy z nas, bądźmy szczerzy. Każdy z nas. Ale tak, klasycznie, ewangelicznie, tak, to był Judasz, to był Piotr. No i co zrobił Jezus? Jak postąpił wobec nich? Okazał im swoje miłosierdzie, przebaczył. Wybaczył, popatrzcie. To jest właśnie to trwanie w Bożej łasce. Kiedy jestem w Bożej łasce, to mam przed oczami Jezusa. Co na moim miejscu zrobiłby Jezus? Ja jestem w stanie naprawdę się tym przejąć. Postąpić jak Jezus. Otrzymuję specjalną łaskę. To nie jest tak prosto wybaczyć, jeśli nie idzie przede mną Jezus. Komuś by się wydawało, ale Jezus głupio zrobił, no wybaczył, no został zdradzony, no i co? I poszedł na śmierć. Głupia decyzja. Głupia decyzja. No, z punktu widzenia ludzkiego, no taka decyzja może jest głupia, ale widzicie, to jest ta nieludzka logika, ale Boża logika i ona się nazywa logiką miłości. Logiką miłości. To jest szaleństwo. To jest coś, co nie mieści się w naszym rozumie, że Bóg przebacza człowiekowi, że nam przebaczy. Zawsze widzimy do profesjonału. On nam przebaczy. Nie mieści się w głowie. Nie mieści się w głowie. I popatrzcie, małżonkowie popełniają wiele błędów, bo zamiast pytać Pana Boga, jak postąpić w danej sytuacji, no pytają się, doradzają się innych ludzi, którzy przecież są omylni i najczęściej radzą źle. Z bardzo wąskiej perspektywy. Zostałeś zdradzony, zostaw go, odejdź od niej i tak dalej. A tymczasem Jezus nie pytał się ludzi, jak ma postąpić, nie pytał się innych apostołów, nie było głosowania, tylko powiedział Piotrowi, przebaczam. Czy zapytał go 3 razy, czy ty mnie kochasz? Dał mu szansę. Po prostu dał mu szansę. Owszem, pomógł mu zrozumieć zło, ale też przez przebaczenie pomógł mu poprawić się. Jezus zawsze daje nam szansę na poprawę. No my niestety często tej szansy nie dajemy innym ludziom. I to jest bardzo złe. No niestety niektórzy małżonkowie mówią, że czują się w swoim małżeństwie jak na polu minowym. Że wiedzą, że jeden błąd spowoduje, że wszystko wyleci w powietrze. Oni się tam czują fatalnie, nie ma się co dziwić, że później nie chcą wracać do domu, do żony, do męża, bo jeden błąd i jest katastrofa. I trzeba się uczyć, by przypadkiem takiej postawy nie przekazać swoim bliskim, szczególnie dzieciom, które przypatrują się życiu, małżeństwu własnych rodziców. Dla niektórych nieważne jest 99% tego, co dobre. Wystarczy ten jeden malutki błąd, żeby wszystko fruwało. Wielka awantura. I dzieci później mają taki obraz małżeństwa. To nie o to chodzi. Tak być nie może. Widzicie, czasami jest tak, że błędy, które popełniamy, to nie, że czasami, ale podejrzewam, że nawet i w większości przypadków, że one nie wynikają z naszej złej woli, że się pomyliliśmy w czymś. A nam się często wydaje, że ona specjalnie na złość nam zrobili właśnie to, co było złe i zrobili to specjalnie. Więc zostałem natychmiast oskarżony, osądzony, wtrącony do więzienia, wyrok zapadł, koniec, nie ma szansy, żeby zrozumieć, wytłumaczyć i by się poprawić. To jest najgorsza możliwa postawa, jaka może się pojawić w małżeństwie. Tak jest właśnie wtedy, kiedy zamykamy się na Bożą łaskę. No niestety też popełniamy często błędy. Małżonkowie popełniają często takie błędy względem siebie, kiedy sięgają niekiedy nawet do różnych sytuacji sprzed wielu, wielu lat, aby je sobie wzajemnie wypominać, przypominać, że ty mnie zraniłeś, ty mnie upokorzyłaś i tak dalej. A tymczasem trzeba uzmysłowić sobie, że nie zawsze odpowiadamy za to, co się dzieje w naszym życiu z pełną świadomością. Że nie zawsze jest tak, że chcieliśmy tego zła. Jak powiedziałem, wchodzimy w życie, w rodziny, w małżeństwa z różnymi bagażami, zranieniami. I łaska Boża pozwala nam to brać pod uwagę. Kiedy zderzymy się z błędem współmałżonka, czy księdza, którego mamy na parafii, no to po ludzku czasami mamy ochotę takiego człowieka gdzieś wywalić w kosmos, odciąć od niego, rozwieść się i zacząć od nowa z kimś innym. No ale dzięki Bożej łasce najpierw zadam sobie pytanie, czy nie da się tego człowieka usprawiedliwić, czy nie da się tego w jakiś sposób wytłumaczyć, dlaczego tak postąpił. I właśnie o to chodzi, żeby pomóc drugiemu człowiekowi, który nas zranił, szczególnie jeżeli to jest współmałżonek, pomóc mu zrozumieć, co było złe i dać mu szansę na poprawę. I to nie jest bierna, głupia akceptacja zła obecnego w życiu człowieka. To nie o to chodzi. Wielu małżonków ma świadomość zła obecnego w drugiej stronie, w żonie czy w mężu, ale albo niestety reaguje w ten sposób, że porzuca go, albo niestety druga skrajność, nie reaguje wcale na to zło, udając, że nic się nie stało. To też jest niestety złe rozwiązanie. Nie można udawać, że nic się nie dzieje złego, kiedy dzieje się to zło. A często milczymy na to zło, bo na przykład boimy się zostać porzuconym. Więc lepiej się zamknę, żeby mnie on czy ona nie zostawił. Łaska Boża pomaga nam zrozumieć, że mamy być za siebie współodpowiedzialni i że brak reakcji, ale takiej właściwej, Bożej, na zło zawsze zrodzi jeszcze większe zło. To też jest Boża łaska. Umieć zareagować w odpowiedni sposób na zło obecne w rodzinie czy w małżeństwie. I w końcu też mamy być otwarci na tę Bożą łaskę, na pełnię Bożej pomocy, po to, żeby móc w pełni naśladować Pana Jezusa. A w czym mamy Go najbardziej naśladować? W miłości, w przebaczeniu, w łagodności i w czułości. W tym mamy upodabniać się do Pana Jezusa. Te właśnie nasze cechy stają się najlepszą pożywką dla miłości, czyli najlepszym klimatem dla małżeństwa. Kiedy świadczymy sobie miłość, przebaczenie, łagodność, czułość. Nie zna małżeństwa, które byłoby nieszczęśliwe w takiej właśnie sytuacji. I to są właśnie takie zdania, które często słyszę w takich sytuacjach, kiedy mówi na przykład pewna kobieta, że najbardziej doceniam, kiedy od mojego męża otrzymuję wiele ciepła. Albo jakiś mężczyzna powiedział kiedyś, że ona mnie docenia, podziwia, szanuje, liczy się ze mną. Bardzo ją kocham. Bardzo ją kocham. I to jest właśnie znak, że w tych małżeństwach Jezus Chrystus jest naśladowany. Naśladować Jezusa w małżeństwie to szukać okazji, które byłyby pożywką dla miłości. A naśladować szatana to szukać okazji do tego, żeby przywalić drugiemu, upokorzyć go, zniszczyć, oskarżyć. Więc my mamy naśladować Jezusa, a nie naśladować szatana. Przy nas współmałżonek ma się czuć coraz lepiej. On ma właśnie mówić, jak ja się dobrze czuję z moim mężem. Kiedyś właśnie usłyszałem to zdanie od pewnej kobiety, która już ileś tam lat spędziła z tym mężem. Jestem przy nim tak szczęśliwa, tak dobrze się przy nim czuję. I to jest niesamowite, bo ona pochodziła z dość trudnej rodziny. No tej miłości za wiele nie otrzymała od swoich rodziców. I on nawet trochę jej pomógł, żeby poradziła sobie z tymi pierwszymi traumami, ale on powiedział, że ja się nie mogę tylko zatrzymać na tym pierwszym akcie pomocy mojej wtedy narzeczonej. I ja chcę, żeby ona przez całe życie otrzymywała ode mnie to, co najlepsze. I naprawdę tam się bardzo, bardzo stara, żeby jej nie zranić czymś, co na przykład rzeczywiście sprawiło jej przykrość i tak dalej. On się bardzo stara i on nam mówi, to tak fajnie, tak bardzo szczerze powiedziała, jak ja bardzo kocham męża, on się tak bardzo o mnie stara, tak bardzo mnie dba, otrzymuje od niego tyle miłości. Tak więc mamy naśladować Pana Jezusa. Ktoś kiedyś powiedział, że mamy sobie w małżeństwie dawać jak najwięcej róż. I to są róże miłości, nadziei i łaski. To takie zdanie tutaj cytuję, mi się bardzo spodobało. Dawać sobie róże, róże miłości, nadziei i łaski. Myślę też, że warto tutaj powiedzieć, że naśladować Pana Jezusa w miłości, to znaczy służyć kosztem samego siebie, czyli wyzwalać się ze swojego egoizmu. Często niestety bardzo wpatrujemy się w to, co dla nas wygodne i to niestety będzie nas niszczyć. Trzeba też walczyć o swoją kulturę osobistą, o samoopanowanie. Myślę, że też trzeba o tym dzisiaj przypominać, bo za dużo takiego bezmyślnego mówienia, na przykład jeżeli wiemy, że kogoś to rani, czy coś, przekleństwa w małżeństwach, krzyki, podnoszenie głosu, to jest fatalne. No nie wiem, czy to tak akceptujecie, że idzie żona obok męża i jedno z nich klnie jak szewc i tak dalej, no a drugie w ogóle na to nie reaguje. No pytanie właśnie o tą kulturę osobistą, czy by tak samo by postąpił Jezus, że szedłby i rzucałby jakimiś brzydkimi słowami. No raczej tak by nie robił. To też jest jakaś forma egoizmu, kiedy ja to robię i nie zastanawiam się, jakie są reperkusje w sercu mojej żony czy męża, kiedy ja tak właśnie robię, kiedy przeklinam, kiedy krzyczę i tak dalej. Egoista w ogóle się na tym nie będzie zastanawiał. To tak jak ta młodzież, co niby dzisiaj za tymi oknami, pierwsza w nocy i tam się darli. Oni nie myśleli, że tam ktoś chce spać na przykład, bo przeżywa rekolekcje. To jest pokolenie egoistów skończonych, którzy nigdy nie udadzą się małżeństwa, bo nie myślą o drugiej stronie. Oni wchodzą później na studia, do akademików, nie są w stanie z nikim się dogadać na korytarzu, w pokoju, bo nie myślą o drugiej osobie. Nie są w stanie postawić się na ich miejscu i to się dzieje później też w małżeństwach. Więc mamy naśladować Pana Jezusa w tym, żeby umieć postawić się na miejscu drugiej osoby, pomagać jej. Szczególnie wtedy, kiedy nikt o tę pomoc nie poprosi, kiedy ta druga strona nie ma odwagi, by poprosić o pomoc. Trzeba w sobie pielęgnować taką postawę, że chcę sprawiać radość mojej żonie, mojemu mężowi. Szukam okazji do tego, by sprawić mu radość. To jest także codzienne dawanie szansy, szczególnie wtedy, kiedy przychodzi jakiś trudny okres, etap życia, małżeństwa, kiedy no jest trochę trudniej. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że taki moment przyjdzie. No i myślę, że właśnie takie wychodzenie z pewną inicjatywą, ja wczoraj o tym mówiłem, o tym zabieganiu, czy dzisiaj mówię, może pamiętam, chyba dzisiaj rano, o tym zabieganiu, staraniu się o tych znakach miłości, ono zapobiega dwóm bardzo poważnym chorobom, które zniszczą każde powołanie, a szczególnie już małżeńskie. To jest oczywiście lenistwo i zniechęcenie. Lenistwo, już nie chce mi się, już nie zamierzam się starać. No i zniechęcenie, to nie ma sensu. Uciekać przed czymś takim, bo to rzeczywiście doprowadzi do bardzo poważnego kryzysu. No i słuchajcie, to jest bardzo ważne, że współpraca z Bożą łaską to jest coraz większa świadomość, że nic nie usprawiedliwia trwania w grzechu w małżeństwie. Pan Bóg nie usprawiedliwi nigdy naszego grzechu. To nie jest tak, jak mówią wielu z tych, co żyją w związkach niesakramentalnych, że Bóg widzi naszą miłość, Bóg widzi, że się kochamy i On usprawiedliwi ten grzech. Może ludzie nas potępią, ale Bóg usprawiedliwi nasz grzech. Czy Bóg usprawiedliwia nasz grzech? Nie usprawiedliwia. Tak samo jak nie usprawiedliwi grzechu w życiu sakramentalnych małżonków. A niestety małżonkowie często grzeszą latami. Mówię o małżonkach sakramentalnych, choćby nawet grzechami antykoncepcji, które są dzisiaj bardzo powszechne. Nie można ich nigdy usprawiedliwiać. Nie można czegoś takiego przedstawiać Panu Bogu. Boże, Ty to zrozumiesz, puścimy Ci oczko, Ty nam to oczko odpuścisz i jakoś to się będzie kulać dalej. To jest wielki błąd, kiedy usprawiedliwiamy grzech, bo w tym momencie nie pozwalamy działać Bożej łasce, która chce nam na wielu poziomach przychodzić na pomoc. Jak powiedziałem, Bóg widzi nasze życie w całej perspektywie i wie, że grzech ciężki, który popełniasz dziś, on będzie miał swój skutek za 5, za 10 czy za 20 lat. Pamiętam bunt pewnej kobiety z mojej parafii, która miała mi za złe, że nie da mi rozgrzeszenia właśnie z tego powodu, że nie chciała zrezygnować z antykoncepcji. No, ale niedawno mi podziękowała za to, że nie dostała rozgrzeszenia, bo powiedziała, że dało jej to do myślenia i że dzięki temu urodziło się jej ukochane kolejne trzecie dziecko. I ona mówi, nie wyobrażam sobie, żeby tego mojego ukochanego trzeciego dziecka teraz między nami miało nie być. No więc jak już to dziecko przyszło na świat, jak je pokochała i zobaczyła, jaką wielką radością, darem jest to trzecie dziecko, to uznała, że no, jeśli ona dalej żyłaby w tej antykoncepcji, no tego dziecka by nie było. I ona, cała jej rodzina byłaby o tyle uboższa, byłaby uboższa o to dziecko. Więc, no właśnie, z Bożej perspektywy, On widzi całość naszego życia, konsekwencje różnych naszych wyborów. No niestety, jest tutaj problem taki, że są osoby żyjące w związkach niesakramentalnych, które udają, że nie dostrzegają grzechu, w którym żyją. Albo nie żałują za to, nie pokutują, nie modlą się nawet o zmianę swojego życia, o taką zmianę, która mogłaby umożliwić im powrót do życia sakramentalnego. I niestety w ten sposób narażają swoje dusze na wieczne potępienie. Ale jednak też proszę zauważyć, to chcę podkreślić, że są takie osoby, które żyją w związkach niesakramentalnych, ale są bardzo świadome zła, w którym żyją. Grzechu. Żałują tego grzechu. Nie usprawiedliwiają się. Nawet są w stanie nakładać sobie jakąś formę pokuty i modlą się gorliwie o łaskę wyjścia z tej trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźli. I jestem przekonany, że Pan Bóg da im taką łaskę, że wcześniej czy później uda im się wydostać z tego grzechu. I proszę zobaczyć, z jednej strony małżeństwo sakramentalne, które myśli sobie, że mamy ślub kościelny, od czasu do czasu pójdziemy sobie do spowiedzi, wszystko jest okej, ale tam ani się nie modlą, ani miłości, ani zgody. I z drugiej strony związek niesakramentalny, który żyje bardzo pokornie, ma świadomość zła, w którym żyje, modli się o swoje nawrócenie, starają się świadczyć sobie dobro i miłość i teraz stają przed Bogiem na sądzie. Ci mają iść do piekła, ci mają iść do nieba? To byłaby sprawiedliwość Boża? No właśnie, my to nawet czujemy. O ileż bardziej Pan Bóg. O ileż bardziej Pan Bóg. Więc nie oceniajmy tak łatwo takich ludzi, że wystarczy, że nie chodzisz do komunii, bo że jest w związku niesakramentalnym, jesteś potępiony. Niekoniecznie, niekoniecznie, bo tam dookoła jeszcze musi się wydarzyć bardzo dużo. Bardzo dużo, to znaczy nastawienie ich serca, świadomość grzechu, pragnienie wydostania się z tej skomplikowanej sytuacji. Tak więc nie bądźmy tutaj tak po prostu do przodu z tym ocenianiem takich sytuacji. Ale jednak podsumujmy. Dlaczego warto trwać w związku sakramentalnym? Bo
łaski.
Tak, łaski, bo mamy pełni dostęp do Bożych łask. Dokładnie tak. Do 100%, nie do 1% czy do 10%, ale do 100% Bożych łask. Bo jest po prostu wtedy łatwiej. Nasze życie jest owocniejsze i bardziej szczęśliwe. I działanie Bożej łaski w małżeństwie to jest przede wszystkim coraz łatwiejsze otwieranie się na Bożą miłość, którą Bóg daje nam tą swoją miłość, my ją przyjmujemy i tą miłość możemy promieniować na żonę, na męża i na dzieci. Tak jak idziesz na słońce, opalasz się i ponieważ jesteś wystawiony na słońce, to ta opalizna jest, tym ciepłem emanujesz później. Dokładnie tak samo jest, kiedy otwiera się na Bożą miłość. Przez Boże łaski jesteś w pełni otwarty na Bożą miłość i tę miłość jesteś w stanie oddać swoim bliskim. W ten sposób też naśladujesz Jezusa w codzienności. Dalej, za Bożą łaską otaczam się miłością Boga, ale też jestem w stanie przyprowadzić do tej miłości innych, których kocham, współmałżonka i dzieci. O ileż łatwiej jest doprowadzić do wiary, do Boga, kiedy inni widzą we mnie miłość Bożą. A jeżeli ja przekonuję swoich bliskich, tak, musisz chodzić do kościoła, musisz wierzyć w Pana Boga, no ale jestem antyprzykładem miłości, przebaczania, no to wtedy wcześniej czy później te dzieci powiedzą, no halo, halo, o co tutaj chodzi? Jaka wiara, jaki Bóg? Więc jeżeli jest we mnie ta miłość, o wiele łatwiej mogę przyprowadzić do miłości innych. Dalej, za Bożą łaską pragnę dzielić się miłością, którą otrzymałem od Pana Boga i nie zachowuję jej tylko dla siebie. Tak jak każdy dar od Pana Boga, pomnażam go przez dzielenie. A więc chcę służyć drugiemu, chcę okazywać tę miłość. No wychodzę z tej postawy egoizmu. No oczywiście w wymiarze małżeńskim to jest bardzo konkretne właśnie otwarcie na potomstwo. Bo we mnie jest tak wielka miłość, że nie mogę jej zatrzymać tylko dla siebie, dla współmałżonka. Ona jest coraz większa, coraz silniejsza. Ona chce przechodzić na innych ludzi, czyli właśnie na te dzieci, na potomstwo. Chcę mieć ich jak najwięcej, bo jest we mnie tyle tej miłości. Tak Tak więc nie bez powodu właśnie te małżeństwa, w których jest dużo dzieci, tam rzeczywiście jest też duża, duża miłość do Pana Boga. Dzieląc się też miłością od Pana Boga, wprowadzam między moich bliskich poczucie bezpieczeństwa. I to jest najlepszy klimat w rodzinie, w małżeństwie. Oni się tam czują bezpiecznie, z radością wracają do domu, do żony, do męża, do ojca, do matki. Wyczuwają Bożą obecność w tym swoim ojcu, mężu, żonie czy matce. Myślę też, że ta Boża łaska poucza mnie, kiedy muszę wyhamować, zwolnić, odpuścić, z czegoś zrezygnować. To jest jak taki GPS, kompas. Wiem, co zrobić, gdzie się zatrzymać, jak skręcić, podjąć dobrą decyzję. Dzisiaj to jest bardzo ważne. No, za Bożą łaską też mogę zachować w swoim sercu pokój. O wiele łatwiej jestem w stanie pohamować swoje różne namiętności, złe przyzwyczajenia, jakieś złe cechy własnego charakteru. 5 razy zastanowię się, zanim powiem drugiemu coś, co sprawi mu przykrość. Za Bożą łaską też mam w swoim sercu pokój, szczególnie wtedy, kiedy obok mnie dużo rzeczy zaczyna się burzyć. Tracę pracę, tracę zdrowie. Pojawia się jakiś kryzys w życiu dzieci, żony czy męża. Ale mam w sercu pokój. Wierzę, że Bóg ma nad wszystkim kontrolę. O tym dzisiaj mówiłem na kazaniu, dając przykład Maryi. Za łaską Bożą wybaczam i nie pozwalam się opanować złości czy nieprzebaczeniu. Bo tylko za Bożą łaską jestem w stanie przebaczyć. Sam z siebie niestety nie. Za Bożą łaską jestem w stanie podnosić się ze swoich słabości, z upadków, grzechów. Bo bez Bożej łaski, no niestety, będę ciągle tarczał się w tym bagienku. No i za Bożą łaską jestem w stanie kochać w każdych okolicznościach, nawet wtedy, kiedy zostanę odrzucony, zapomniany, niedoceniony, kiedy ktoś mi sprawi jakąś krzywdę. Jestem w stanie kochać pomimo wszystko. Tak więc, jak widzicie, opłaca się trwać w związku sakramentalnym, opłaca się być w pełni otwartym na Boże łaski i nie ma co zazdrościć tym, co żyją w grzechu, że o, ale mają fajnie, radośnie, żadnych zobowiązań i tak dalej. Nie, nie, nie. Bo rachunki trzeba będzie płacić. Rachunek kiedyś przyjdzie i to bardzo, bardzo dużo. Chciałbym powiedzieć pytania, ale to pytania też na jutro. Proszę sobie zapamiętać, zapisać. Jest godzina 20, więc myślę, 20:30, dobrze? W kaplicy, adoracja.